A ja bym zadała pytanie publicznie. Bardzo dziękuję, bo czekałam na to, zostałam pominięta, tak ciutko rączkę podniosłam. Wszystkim polecam nagrania w telewizji Razem, gdzie ksiądz profesor tak pięknie właśnie te słowa Boże z Izabelina nam mówił. Tam rekolekcje przeżyłam w telewizji Razem. Wszystkim polecam. To jest po prostu rekolekcje. Przez internet można i się można i wzruszyć, i popłakać. I serca dziękuję. Linki wszystkim rozesłałam, podasz dalej. Ja reklamę to zrobiłam. Ja może tak już prostym językiem, bez logos i Grecji, Rzymu. Od 10 kwietnia żyję 10 kwietnia. Jest to moja idea fix. I po wysłuchaniu właśnie rekolekcji zanotowałam sobie takie fundamentalne dla mnie zdanie. Sumienie rejestruje wszystko. I pytam się, jak mogą żyć ludzie, którzy... Znaczy ja już wiem po tym wykładzie jak, ale dobrze, że nie słyszałam wykładu. Mogą funkcjonować w tym, co zrobili, albo pomogli zrobić, bo mówię 10 kwietnia to jest Smoleńsk. Jak mogą żyć z tym, kiedy przecież muszą mieć sumienie? Jak oni z tym żyją? Przecież tam w Polsce i ci w tramwaju, i ci na polu, i ci u góry, którzy akceptują bądź biernością, bądź medialną manipulacją, bądź w rządzie, śmiechem, chichotem, rechotem, chamstwem, tragedię smoleńską. A przecież sumienie rejestruje wszystko. Gdzie oni mają sumienie? Wódkę piją, narkotyki biorą. Co oni robią? Czy oni mają to sumienie? Nie wierzę, że nie mają. W to nie wierzę. Bo każdy ma. Podświadomość musi żreć w nocy. Jak to jest? Niech ksiądz pomoże. Bo boli mnie to, przeszkadza. Jak ci ludzie mogą z tym żyć? Bo ja nie rozumiem.
To jest bardzo...
Ja nie żyję od 10 kwietnia normalnie. Tak, nie żyję.
Bardzo ciekawe zagadnienie. Chciałbym tutaj dwie rzeczy nadmienić, jeśli mi wolno.
Proszę.
Jedną właśnie dotyczącą tego, jak ci ludzie żyją.
Z tym mogą żyć.
Ja chcę powiedzieć, oni nie żyją. Bo co to znaczy żyć w klasycznym tego słowa znaczeniu? Żyć to znaczy myśleć suwerennie, myśleć prawdą. To wtedy żyją. Natomiast jeżeli opowiadam się za fałszem lub kłamstwem, ja jestem cieniem życia. Ja nie żyję. To już właśnie Arystoteles powiedział, że żyć to myśleć. I to myśleć suwerennie. A suwerenność uzyskuję tylko wtedy na płaszczyźnie racjonalnej, intelektualnej, kiedy myślę prawdę. W związku z tym to jest takie życie, jak mi pewien Szwajcar opowiedział, to opowiem Państwu, że na pewnym ślubie w Niemczech, który pobłogosławiłem w górach Schwarzwaldu, siedziałem tak niedaleko Szwajcara. Bo Szwajcaria była tam bardzo bliziutko i te więzy, przyjaźni, koleżeństwa były tam bardzo intensywne. Szwajcarzy, Niemcy, Austriacy, Liechtenstein, Francuzi. Bardzo były takie ciekawe rzeczy. Więc przeżywałem te narody. Właśnie choćby z takich okazji, takich dodatkowego mojego zaangażowania w kościele, śluby i z Francuzami, i Szwajcarami, i Austriakami, i Niemcami. I między innymi właśnie, jak już ta uroczystość troszeczkę potrwała i zatrzymałem się tam w takiej restauracji w głębi Schwarzwaldu, ślicznie położona restauracja pomiędzy takimi pagórkami, tak wtopiona w takiej dolince pięknej. I ten Szwajcar, rozpoczęliśmy rozmowę i on mówi, ja jestem ateistą. I tak zaczęliśmy sobie rozmawiać. I to on później przyznał mi, że mówi, jeżeli ja nie mogę spać nocą, co mi się nierzadko zdarza, to ja mam tylko jedną myśl o Bogu. Ja nie mogę o nikim innym myśleć jak o Bogu. I dlatego, drodzy Państwo, jeżeli mogę do tego nawiązać, ja uważam, że ci panowie, którzy mają niewłaściwy stosunek do tragedii smoleńskiej.
I ta pani sobie jeden metr w głąb kopała.
Tak. To ja uważam, że oni nie żyją. Bo na przykład, gdzie można spotkać wypowiedzi suwerenne, wolne? Gdzie można spotkać promieniowanie człowieka, że on jest szczęśliwy? Bo kiedy człowiek przemawia jako szczęśliwy? Wtedy, kiedy jest za prawdą, za sprawiedliwością, za dobrem, za miłością drugiego. A przecież tragedia smoleńska uzewnętrzniła potężny kapitał, w cudzysłowie, nienawiści przeciwko drugiemu człowiekowi. Przecież to może być jakiś zawód techniczny, ale nawet gdyby było to, to samo poszukiwanie przyczyny załamania się techniki tego samolotu byłoby zupełnie inne. A moje filozoficzne odniesienie jest, że bo przecież znam różnych badaczy techniki i mnie się wydaje, że tutaj już pierwsze reakcje po tym wypadku, jeśli tak dokładnie je przeanalizujemy, one są najlepszymi dowodami na to, że ten wypadek, że przyczyną tego wypadku nie jest zawód techniki. Więc, krótko mówiąc, wszyscy ci, którzy w jakikolwiek sposób zaniedbali, albo nawet zasadniczo zawinili tę tragedię, oni już żadnej, ani jednej nocy swojego istnienia spokojnej mieć nie będą. Ani jednej nocy. Dlatego, że potęga sumienia jest tak wielką, że nie trzeba sędziów, żeby ich zabić wewnętrznie. Sumienie jest najsurowszym sędzią. Nikt nie sądzi surowiej, ponad własne sumienie, które może być chwilowo gdzieś tam zdeformowane, zakłócone, zaszumione, tak otumanione, chwilowo. Ale ducha nieśmiertelnego, proszę zobaczyć, że prawdy w sumieniu nic nie jest w stanie zabić, ponieważ sumienie jest nieśmiertelne. Rozum człowieka jest nieśmiertelny. Pamięć jest nieśmiertelna. Wola jest nieśmiertelna. Nic nie może zabić. I dlatego najlepiej wiedzą o stanie faktycznym całego tego problemu tragedii smoleńskiej ci, którzy mają udział w tym dramacie. Aktywny lub pasywny, ale właśnie wina zaniedbania czegoś, jakiegokolwiek wymiaru. I tak jest, drodzy Państwo, w ogóle w życiu każdego człowieka, że wtedy dopiero mogę żyć, czyli delektować się prawdą, miłować. Bo kiedy żyję prawdziwie na płaszczyźnie woli? Kiedy miłuję. Natomiast kiedy nie żyję, kiedy nienawidzę. Drodzy Państwo, ktoś, kto nienawidzi, on nie żyje.
Może to nie są ludzie już.
Oczywiście, że można powiedzieć, że żyje w tym sensie,
ja nie wiem.
Że jeszcze te dni istnienia ma tutaj na ziemi, ale w dosłownym tego słowa znaczeniu to jest zaprzeczenie życia. To jest forma negacji życia. Czyli wtedy rzeczywiście jest to dosłownie bytowanie ku śmierci. Ale z drugiej strony, przepraszam.
Dobra.
Już, dobra.
Widział się z moją rękę.
Ona musi mówić.
To, tak, ale druga rzecz. Proszę mi wybaczyć, ale powiem coś. Tak osobiście, a mianowicie, że nie mogę żyć niczym innym, tylko tą tragedią. Drodzy Państwo, to byłby jeden z największych sukcesów zła, gdyby on nas sparaliżował.
Ale my działamy.
Gdyby on nas... A to świetnie, to wspaniale. Tylko chcę powiedzieć w tym kontekście, że, drodzy Państwo, konfrontacja ze złem, ona nie może nas sparaliżować, bo wtedy rzeczywiście to byłby sukces podwójny. Bo raz zło uderzyło, na przykład w przypadku tragedii smoleńskiej, w 96 osób, ich bytowość cielesną i pośród nas unicestwiła, a z drugiej strony sparaliżowałoby nas, bo kto wie, czy w tragedii smoleńskiej nie chodziło bardziej o to, żeby zatomizować Polaków, w ogóle Polaków, sparaliżować ich, że jeżeli będziecie żyć, czyli wybierzecie opcję prawdy, prawa, czy sprawiedliwości, czy miłości społecznej, to po kolei będziecie tak kończyć, jak ci pasażerowie tego prezydenckiego samolotu skończyli. Dlatego też mnie się wydaje, że jakkolwiek ostrze tej negacji było ukierunkowane przeciwko prezydentowi i tym ludziom szlachetnym, naszym rodakom, to jednak ostatecznie chodziło o to, żeby uderzyć we wszystkich Polaków, żeby ich wszystkich zatomizować. I tak jest zawsze ideologia zła. We wszystkich uderzyć. I dlatego też my Polacy nie powinniśmy żyć tak zwanymi tymi traumami, czy nie powinniśmy w sposób duchowy przepracowywać nasze tragedie narodowe, nie w sposób emocjonalny, dlatego że będą nam grać na uczuciach stale i odwodzić nas Polaków i naszą kulturę, będą spłycać. Drodzy Państwo, ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście byłem zaskoczony, jak te koncerny medialne, które przecież niszczyły prezydenta, jak ich przedstawiciele potrafili płakać przed kamerami i tak dalej. Przecież, drodzy Państwo, co to oznacza? To jest, jeżeli się rozumie filozofię mediów dzisiaj, to jest świetna, ale gra. Ale gra. Bo to, że tam tu i ówdzie gdzieś odruch ludzki mógł być prawdziwy, ale tak się nie zachowuje koncern, który ma odpowiednią filozofię medialną. Więc tutaj, drodzy Państwo, trzeba sobie jasno powiedzieć, że zawsze musimy patrzeć na rzeczywistość sferą ducha. Duch powinien przenikać wszystkie nasze płaszczyzny bytowania. Dopiero wtedy będziemy właściwie podchodzić do naszej wielkości i naszej słabości czy nędzy. Będziemy podchodzić do wydarzeń dziejowych, pozytywnych i negatywnych, ale ciągle będziemy uprawiać tę kulturę ducha. I ja się obawiam, że bardzo chciałoby się grać nam na emocjach bardzo często, nie tylko w polityce, w mediach, ale i w nauce to się nierzadko zdarza i dlatego mamy taką sytuację, jaką mamy, że pan prezes powiedział, że no niestety elity, inteligencja polska naszych dni zawodzi, to w różnych kwestiach to widać i nie mamy takich sukcesów. Ja popieram całkowicie, panie prezesie, tę tezę, bo ja w środowisku uniwersyteckim się ciągle obracam i wiem, że to, czego moglibyśmy dokonać dla nauki, w ogóle polskiej, europejskiej, światowej, nasi uczeni są stosunkowo pasywnymi. A to z tej racji, że właśnie paraliżuje się nas Polaków, naszą kulturę, właśnie gra się na emocjach, świetnie się to rozgrywa. A chcę Państwu powiedzieć, że zarówno Niemcy, jak i Rosjanie genialnie znają strukturę naszej polskiej kultury. Genialnie. Nie tylko bardzo precyzyjnie, genialnie. Niemcy i Rosjanie znają, kim są Polacy.
No dobrze, a niezbywalne prawo do prawdy. Jak to się ma do tego wszystkiego? Ha.
Na fundamencie nicości nie mamy takiego prawa.
Dziękuję.